Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, zapraszam w takim razie dziś na początek tygodnia na rozmowę z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Witam serdecznie, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy pan już zdążył trochę ochłonąć po dobrych wiadomościach z tego weekendu? Zacznę od Lecha Poznań i zdobycie tytułu mistrzowskiego. 8 to dla poznaniaków i Wielkopolan pewnie ulubiona liczba od Soty.
Tak, to prawda. Ja nie jestem jakimś wielkim kibicem piłki klubowej, natomiast oczywiście jako poznaniak z urodzenia, no siłą rzeczy nie mam wyboru i kibicuję zarówno Lechowi, jak i Warcie Poznań, ale to Lech zdobywa mistrzostwo, 8 mistrzostwo w na stulecie klubu. Bardzo dobra wiadomość, a dla mnie o tyle osobista satysfakcja, że tak jak mam rzadko okazję oglądać piłkę klubową, to akurat w ten weekend pierwszy raz od chyba dobrych kilku lat miałem okazję właśnie piłkę klubową oglądać, mecz Warty Poznań z Lechem Poznań w Lechisku Wielkopolskim.
To dobre wyczucie pan.
Obejrzałem mistrza Polski, można powiedzieć, na żywo tego dnia, kiedy został mistrzem Polski.
Będzie pan też za tydzień na Bułgarskiej przy fecie, czy akurat obowiązki zawodowe mogą wejść?
Myślę, że to już się nie uda i to już będzie ciężko. Zostawiam to moje miejsce tym kibicom piłkarskim, którzy chodzą na każdy mecz. Myślę, że oni sobie też zasłużyli na to, żeby także w tej fecie uczestniczyć.
Ja bym chętnie przytulił taki bilet, dlatego że na razie są wyprzedane i póki co nie ma takich szans. No ale skończmy może z tymi trochę, chociaż to jest ważna sprawa piłka nożna w Poznaniu, bardzo ważna, no ale mamy inne informacje z weekendu. Pojawiła się inna też dobra wiadomość. Mam na myśli porozumienie wstępne w sprawie tzw. kamieni milowych zawartych w umowie między Polską a Komisją Europejską. Chodzi oczywiście o odblokowanie środków na Krajowy Plan Odbudowy. Panie ministrze, ucieszył się pan, bo to jest realne, czy jeszcze ma pan taki dystans, że to różnie może być z Komisją Europejską, bo różnie bywało do tej pory, bo takich heroldów, którzy ogłaszali, że już właściwie wszystko jest dogadane, paru już się znalazło, no a potem okazywało się, że to jednak jeszcze cały czas jest daleko do porozumienia.
Czy te środki powinny być w Polsce już dawno wypłacone? Ja to konsekwentnie mówię, ponieważ ramy prawne traktatu w tej sprawie są jednoznaczne i zadziwiające było w tej sprawie postępowanie Komisji Europejskiej, która wstrzymywała akceptację Krajowego Planu Odbudowy i wypłatę środków i w zasadzie nie ukrywała specjalnie tego, że wiąże to z czynnikami decyzji politycznej. No to jest trudne do zaakceptowania, jeżeli w ten sposób pieniędzmi się właśnie operuje, nie na bazie przepisów, tylko na bazie decyzji politycznych. Ten dialog trwał długo i wiele wskazuje na to, że ten dialog rzeczywiście dobiegł końca. Natomiast no, niewątpliwie ten czas tego dialogu to nie był czas, można powiedzieć, podwyższonego zaufania do instytucji europejskich w związku z tym problemem, który wspomniałem. No, w związku z powyższym ja czekam na ostateczną wypłatę środków. Oczywiście
to stracił pan zaufanie.
Na dobrą monetę słowa tutaj pana ministra Budy, z którym też wielokrotnie na ten temat rozmawiałem i który, jeżeli mówi, że ta sprawa została sfinalizowana pozytywnie, to oczywiście no, był najbardziej zaangażowany w negocjacjach, więc myślę, że możemy być w tej sprawie dobrej myśli.
Ale trochę słyszę w pańskim głosie takie lekką utratę zaufania do instytucji unijnych. Dobrze to wyczuwam.
Ja wam trudno nie być rozczarowanym, jeżeli obserwuje się to z bliska, kiedy instytucje unijne bardzo często na afiszu mają różne szczytne hasła, a jednocześnie w działaniu kierują się partykularnymi interesami politycznymi i nawet tego specjalnie nie ukrywają. To nie buduje zaufania ani do instytucji europejskich, ani do integracji europejskiej jako całości. Bardzo żałuję tego jako entuzjasta integracji europejskiej, ale w takim dobrym rozumieniu, to znaczy, że ta integracja ma polegać na wzajemnym szacunku i budowaniu wspólnie suwerenności państw i rozwoju gospodarczego regionu.
Panie ministrze, nie wiem, czy pan zdążył sobie zrobić już dzisiaj taką solidną prasówkę. Pojawiła się informacja na temat tego, że w 2011 roku, w czasach rządu PO-PSL, dopuszczono do możliwości nabycia większościowego pakietu akcji Lotosu 3 firmy rosyjskie. Do tego ostatecznie nie doszło. No ale drzwi do takiej prywatyzacji były otwarte i różnie mogłoby się potoczyć. Tak sobie myślę, w świetle tego, co dziś wiemy o tym, jak działa Rosja, jak wygląda rynek europejski, jak wyglądają państwa uzależnione od rosyjskiego gazu, które nie mają swoich własnych zasobów, koncernów. No, prosiłbym pański komentarz, bo dla mnie trochę powiało grozą po tym, co przeczytałem rano.
Widziałem te informacje i nie są one dla mnie jakimś szczególnym zaskoczeniem, chociaż oczywiście mogą wprawiać w konsternację, jak daleko sięgała naiwność w polityce wobec Rosji, jak niebezpieczne to mogło mieć skutki. Natomiast to hasło premiera Donalda Tuska, że chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest, ono było w pewnej mierze symboliczne i przekładało się pewnie na tą, ale sądzę, że na szereg jeszcze innych decyzji, które odkryjemy, być może, które były podejmowane, a które były podejmowane w duchu takiego przekonania, że z Rosją można się porozumieć jak z każdym innym partnerem i obdarzać ją zaufaniem. No, doskonale wiemy, że to była polityka błędna, tylko że to wiemy dopiero teraz. Wówczas Donald Tusk, jego rząd prowadził inną politykę, a Prawo i Sprawiedliwość już wówczas ostrzegało przed tym, że ta polityka jest niezwykle niebezpieczna. Więc dzisiaj można mieć gorzką satysfakcję, bo trudno odczuwać satysfakcję, kiedy Rosja prowadzi agresję zbrojną na swojego sąsiada i naszego sąsiada, że w tamtej sprawie mieliśmy rację i dobrze, że dzisiaj nie rządzą ci, którzy wówczas podejmowali decyzję, bo moglibyśmy być w sytuacji daleko poważniejszej.
Panie ministrze, czy to trochę nie jest tak, że ta nasza dyplomacja prowadzona w różnych kierunkach ma trochę w sobie naiwności? Tu mamy przykład tych spraw rosyjskich, a tak sobie myślę o teraźniejszości. Wszyscy mówimy, że Ukraina jest naszym przyjacielem, że tak naprawdę będziemy teraz współdziałać, będziemy robić wzajemnie interesy. A parę dni temu słyszałem wypowiedź szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleby, który mówi o Niemczech jako o liderze, który przejął inicjatywę w Europie, jeśli chodzi nie tylko o kwestię dostaw broni, ale także sankcje. Gra pierwsze skrzypce. No ja co do tych sankcji tak tego do końca nie widzę i tak sobie pomyślałem, że może po prostu to jest początek tak naprawdę twardych interesów, które Ukraina będzie chciała robić przede wszystkim z Niemcami. To jest taki gest. Z jednej strony jest zły policjant, ambasador Melnik, w cudzysłowie oczywiście, z drugiej strony szef dyplomacji Kuleba, który mówi: Niemcy, jesteście w tym momencie naszym głównym wsparciem i liderem, bo tak to trochę brzmi.
Też byłem nieco zaskoczony tymi słowami ministra Kuleby, bo doskonale wiemy, jak w poprzednich tygodniach wyglądała dyskusja sankcyjna. Myślę, że te słowa trzeba traktować jako taką premię dla Niemiec ze strony Ukrainy, premię narracyjną, no bo słowa, można powiedzieć, niewiele kosztują, a pewne znaczenie mają, bo idą przecież w świat, później są powielane i kształtują wizerunek. Jest to więc premia, jak sądzę, za podjęcie decyzji o poparciu embarga na ropę w szóstym pakiecie sankcyjnym. Wie pan redaktor doskonale, że o tym długo dyskusje trwają. Byliśmy tutaj też bardzo aktywni w naciskaniu na Niemcy, aby embargo na ropę zostało wprowadzone. No, czy zostanie, zobaczymy, bo mamy w tej sprawie jeszcze opór innych krajów. Natomiast Niemcy jako takie zmieniły tutaj stanowisko po raz kolejny pod naporem, no między innymi, mogę powiedzieć, chyba przede wszystkim bez przesadnej skromności polskiej dyplomacji, bo byliśmy tutaj z grona państw Unii Europejskiej najbardziej aktywni w dialogu z partnerami, domagając się tych twardych sankcji. Więc myślę, że Ukraina chciała ten gest docenić, stąd te słowa.
Panie ministrze, nie boi się pan troszeczkę, że jak przyjdzie co do czego, to jednak te niemieckie firmy wejdą na Ukrainę, no bo odbudowa kraju to także jest szansa na ogromny rozwój i dla tego kraju, który jest odbudowywany, bo tak historia pokazywała często, ale też dla tych, którzy pomagają. No i wszyscy sobie trochę ostrzeli zęby na to, że przecież Ukraińcy nas nie zostawią w tej sytuacji. No a ja te niemieckie firmy postrzegam jako siłę na tyle dużą, że to może po prostu się rozbić o takie czyste gospodarcze interesy.
No, rzecz nie w tym, żeby się bać, a już na pewno nie będąc wiceministrem spraw zagranicznych należy się bać, tylko przeciwdziałać tym tendencjom, które rzeczywiście mogą być sprzeczne z polską racją stanu. I zapewniam pana redaktora, że ostatnie tygodnie to są tygodnie naszej wytężonej pracy w tej chwili na różnych odcinkach. Mamy na uwadze również ten aspekt, że kiedy sytuacja się ustabilizuje, chcemy być gotowi do tego, żeby też móc wspierać Ukrainę między innymi w odbudowie tego kraju, bo to będzie potrzebne. Zwracam uwagę na organizację konferencji donorów przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i premier Szwecji w Warszawie, gdzie zebraliśmy ponad 6 miliardów euro na odbudowę Ukrainy. Myślimy nie tylko w krótkoterminowej perspektywie i działamy, ale także my patrząc dalekosiężnie.
Czy jak rozumiem, jakiś lobbying jest w tej sprawie prowadzony? Panie ministrze, czas nas goni, a rzecz, która mi od dawna spędza sens powiek, czyli kwestia obsady ambasady polskiej w Berlinie po ustąpieniu profesora Andrzeja Przyłębskiego. Mamy wakat. To tak troszkę mam ten moment, kiedy to jest ważna, kluczowa też pewnie placówka. Widać, co robi ambasador Melnik. I takie pytanie, czy jest bliżej niż dalej tego, żeby została obsadzona? No i jaki to może być horyzont czasowy?
Tak, odpowiadając na to, mogę powiedzieć, że jest bliżej niż dalej. Myślę, że no jest już kandydat w tej sprawie.
Kandydat, czyli to jest on, tak jak rozumiem.
Słucham?
To jest on.
Nic więcej panu redaktorowi tutaj nie zdradzę. Mogę tylko powiedzieć, że ci, którzy narzekają, że ambasady nie są wystarczająco szybko osadzane, no nie zawsze być może pamiętają, jak złożona jest procedura wyboru ambasadora. Musi w tej sprawie wypowiedzieć się minister spraw zagranicznych, premier, ostatecznie prezydent powołuje, więc tutaj to jest jego decyzja i też więc musi być zgoda co do kandydata ze strony prezydenta, zgoda ze strony Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i przejście wszystkich pozostałych procedur bezpieczeństwa związanych z kandydatem. Więc od momentu wyboru kandydata to jest mniej więcej w takim bardzo reżimie ambitnym około 5-6 miesięcy. W tej sprawie wybór już został dokonany, więc mam nadzieję, że to jest perspektywa bliższa, około 3, może maksymalnie 4 miesięcy, kiedy ambasador obejmie placówkę w Berlinie.
Bardzo jestem ciekawy, jaka to jest postać, jakie ma nastawienie w tej chwili, jadąc do Niemiec pewnie za jakiś czas. Ambasador Przyłębski na naszej konferencji, która uświetnia 95-lecie radia, powiedział, że przyjeżdżał do Niemiec jako realista, no a wyjeżdżał jako germanofob. To może była lekko kokieteria, no ale coś w tym jednak jest.
Pan ambasador Przyłębski pełnił swoją misję niesłychanie ambitnie, ofiarnie. Naprawdę wykuwał tam ścieżki w kamiennych korytarzach czasami, w których nie było to łatwe. Jestem mu bardzo wdzięczny za tak dobrze pełnioną funkcję i jego następca nie będzie miał łatwego zadania, ale to osoba także doświadczona i myślę, że będzie w stanie spróbować przynajmniej tą pałeczkę w tej sztafecie podjąć.
To mam nadzieję, że szepnie pan nam na ucho, jak już będzie bardzo blisko tego terminu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceszef polskiej dyplomacji, dziś gościł na antenie Radia Poznań.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
Pozdrawiam serdecznie.
Kluczowy temat.